Rozmarzyło mi się, proszę Państwa, tutaj towarzystwo, kiedy zaczęliśmy myślami wracać do tego czasu, jak to było, jak poznaliśmy się. Nawet Tomek z 3-tygodniowym stażem małżeńskim powiedział, że chętnie by wrócił do tego okresu narzeczeńskiego. Słuchajcie, gwoli podpowiedzi. No, różnie młodzi ludzie siedzą w domach przed internetem, nie wiem, szukają, zastanawiają się, co zrobić, jak to będzie, kiedy się uda, czy w ogóle się uda, jak w Waszych przypadkach było. Pani Marzeno, Pani mówiła, że tym podwórkiem takim lokalnym była praca.
Tak, to była praca. Pamiętam, pracowałam wtedy w biurze prasowym, no pracuję do dzisiaj i moi znajomi stwierdzili, że muszą mnie poznać. Moja koleżanka stwierdziła, że musi mnie poznać ze swojego męża kolegą.
Czyli regularne swatanie.
Swatanie, czyste swatanie. I zadzwonił do biura, ja odebrałam telefon i przedstawił mi się, dzień dobry, ja dzwonię z redakcji Pies i Koń. Chciałbym się umówić na spotkanie i porozmawiać o psach policyjnych. Ja się chwila ciszy w słuchawce i mówię, no ale z jakiej pan redakcji dzwoni? Pies i Koń? A co to za redakcja? Gdzie wy macie siedzibę? I mówię, to ja pana zapraszam do nas, pokażę mi pan swoją legitymację dziennikarską, porozmawiamy, no a potem już oczywiście rozmowa...
Długo wytrzymał?
Nie wytrzymał. Mnie zaczęło coś świtać w głowie i mówię tak, a tak na serio, proszę pana, to skąd pan dzwoni? No i się i zaczął się śmiać z drugiej strony i mówi, chciałbym się z panią umówić na kawę.
I tak to się, proszę państwa, zaczęło. I tak to się czasami, bo czasami gdzieś tych wzorców szukamy w kinie, w internecie, w książkach, a czasami bardzo prosto to się zaczyna. Chciałbym panią zaprosić na kawę i potem to już idzie. Gdybym panią dzisiaj zapytała o domowe zwierzęta, to nie powtórzy pani pies i koń, nie?
Kot.
Kot, no czyli wyszło inaczej. Państwo, to już wiemy, szkolny korytarz, znali się długo. No.
Tak naprawdę to razem wyjechaliśmy w góry, właśnie do Zakopanego i tam z grupą znajomych. I w sumie, no tak już jakby, można powiedzieć, zaczynaliśmy tak tam jakoś wysyłać pierwsze, że tak fluidy do siebie, takie bardziej poważne. I szliśmy... To myśmy na Świnicę i ja tam gdzieś zawisłam na ścianie, stwierdziłam jedno, że już dalej się nie ruszę, na jakimś łańcuchu wisiałam, z tyłu za mną przepaść i stwierdziłam jedno, niech się dzieje coś, ja tutaj zostanę. Tam z tyłu przechodzili przeze mnie ludzie, którzy się bardzo spieszyli, no i wtedy przyszedł Janusz, stanął za mną z tyłu i tak kroczek po kroczku przeszliśmy na ścieżkę już potem i tak sobie pomyślałam, no...
Symbolicznie przeprowadził.
Tak, z nim będę bezpieczna. On widać było, że tak jest za mną i że czuwa nade mną, można tak powiedzieć. Opowiem też taką zabawną historyjkę naszych znajomych, którzy opowiadali, jak się poznali, studiując razem na medycynie. On przyszedł do damskiego akademika, no i miał ze sobą czekoladę. Wszystkie dziewczyny tam częstował czekoladą, ale one się tak krygowały, a ta jego przyszła żona chwyciła tą czekoladę i zaczęła ją po prostu pochłaniać. I on z każdą kostką robił coraz większe oczy i powiedział, że w tym momencie się w niej zakochał.
To jest, proszę państwa, wyraźny komunikat i wskazówka dla wszystkich krygujących się, odchudzających się i mających zakodowane w głowie, że nie wypada, że trzeba pomalutku i jednak jak się okazuje, nie zawsze ten sposób działa.
I przez czekoladę można wiedzieć.
I przez czekoladę też można męża znaleźć. Panie doktorze.
No cóż, ja zawsze miałem takie marzenie, żeby się ożenić późno i właściwie jest to jedno z niewielu marzeń, które się ziściło. Właściwie taka wersja oficjalna to jest, że ja poznałem żonę, czy myśmy się poznali na studiach, ale trzeba tu wnieść poprawkę. Mimo, że myśmy studiowali na KUL-u, na najmniejszym uniwersytecie w Polsce, to właściwie myśmy się nie znali. Spotkaliśmy się u znajomych i właściwie to już w takim czasie, że żona za tydzień miała po prostu opuszczać Lublin, już w ogóle wyjeżdżać
stamtąd. Dzwonek.
Tak. Ja nie mogłem uwierzyć, że ona też studiuje na KUL-u, dlatego, że mi się wydawało, że ja z widzenia znam wszystkich studentów, a szczególnie atrakcyjne studentki. Okazało się to nieprawdą. No i rzeczywiście, gdy ona potem mi przedstawiała różnych swoich kolegów, koleżanki z roku, to ja te osoby z widzenia po prostu znałem wszystkie. tylko właśnie jej nie znałem. I nie wiem,
też
dlaczego
ciekawostka.
Tak było.
Tak w ukryciu to się wszystko.
No i spotykaliśmy się bardzo rzadko, czasem raz na 3 miesiące, czy nawet rzadziej, szczególnie, że ja też byłem w Kambodży przez pewien czas. No i ślub to tak po 2 latach.
Czyli palec Boży.
Tutaj no 2 lata, tutaj 2 lata. Rok?
Znajomości? 2 lata.
No, 2 lata. No to przypatrzcie, to jakoś te 2 lata.
To jest taki dobry czas.
Od poznania do ślubu 2 lata.
Można się dobrze przez ten czas poznać. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze mam zapisane takie zagadnienie, rola dobrych, złych doradców. To też jest taki moment, kiedy, zwłaszcza na tym etapie narzeczeństwa, że zawsze znajdzie się gdzieś obok ktoś, kto ma coś do powiedzenia, dobrego albo złego. To, na co Tomek już zwraca uwagę, warto czasami słuchać, tak? Warto gdzieś tam brać pod uwagę różne opinie, no ale do jakiego momentu? Jak się w tym rozeznać, gdzie posłuchać i wziąć do siebie, rzeczywiście przemyśleć, a gdzie mieć taką świadomość, no, że to jest jednak osoba, która jest z boku i niekoniecznie musi dobrze wiedzieć. Są tutaj mądrzy na takie historie?
Znaczy, jak to warto każdego wysłuchać, kto ma coś do powiedzenia, a później samemu po prostu, jak tu pan już powiedział, intuicyjnie zweryfikować te treści przekazane. I myślę, że to chyba...
Tak, no bo o mnie mówiono na przykład bardzo negatywnie.
Ja dochodziły do pana te głosy? Tak.
Znaczy się później dowiedziałem się, że tam jedna z...
Teściowa moja, znaczy moja mama, czyli twoja teściowa przyszła, była ostrzegana.
No to powiedz ładnie,
ostrzegana przed Januszem, żeby może lepiej nie, bo to nie do końca taki człowiek nie do końca dobry materiał na męża.
No ja zawsze byłem wojowniczy, no także i w życiu też, także no ale jednak no.
Ale przekonał moją mamę, bo gotuje mu, piecze mu. Znaczy nie gotuje, przepraszam.
Mama Januszowi czy Janusz mamie?
Nie, moja mama jemu. Na każde życzenie.
Mam bardzo dobrą teściową. Niech tą teściową, jak słyszę, to...
Ja też. Profilaktycznie.
No ja się włączę. Ja mam najlepszą w tym rankingu.
Ale ja jeszcze może dodam, bo my mieliśmy trochę inną sytuację. Pochodziliśmy z 2 różnych środowisk i na początku Magda nie znała moich znajomych, ja nie znałem jej znajomych, więc no trudno, żeby, nie wiem, jak się poznawaliśmy, na przykład na Narni w Kochanowskim byliśmy, to był taki pierwszy wypad, gdzie poznałem Magdy znajomych, no nikt mnie nie odciągnął na bok i nie powiedział, wiesz co, jednak ona ma tam...
Nie jest materiałem na żonę.
Nie jest materiałem na żonę. Tak
Ale
samo,
jej nie miał kto odciągnąć.
Tak samo u Magdy nikt nie odciągnął, jak przyjeżdżała do Warszawy i mówiła i rozmawiała z moimi znajomymi. Nie wiem, czy to wynikało też z takich rzeczy, że nie mieliśmy osób takich wokół siebie, które tak robią, no ale no, chyba wyszło nam to na dobre.
To jest też kwestia też czasami zaufania, tak? To jest w ogóle jakby temat na osobny temat, zupełnie inne programy i tak dalej, ale zaufania, jakie mają znajomi do tej osoby, czy też rodzice, tak, że wie, co robi.
Tak, ale ja pierwszy raz, jak jechałam do Warszawy, do Tomka, to moja koleżanka ze studiów, ona powiedziała cały czas dzwoń, co się będzie działo w pociągu w Warszawie, ja wsiadam w auto, jadę po ciebie, jadę z chłopakami, to niech oni będziemy cię ratować.
Jest ryzyko, nie było.
Tak, że ona powiedziała cały czas, jakby była pod telefonem, że coś by się działo.
No to słusznie też, no, znaczy...
To była interwencja zupa.
Bardzo słusznie, warto, jak się idzie na takie spotkania, kogoś poinformować o tym, gdzie będziemy, ile mniej więcej planujemy przebywać. To też jest.
I to nie jest takie żartobliwe, jak nie wrócę za 2 dni, to wtedy mnie szukaj, tak? Bo to może się okazać rzeczywiście jakimś problemem.
Tak samo jak Tomek przyjechał, to one też musiały zrobić research, co to za osoba. Ona najbardziej taki...
Ile punktów zebrałeś w rankingach?
W skali Abgar 10 na 10.
Nie, ale to prawda, on przyjechał, to wszystkich kupił. Babcia to pierwsza
taki
fanka.
Taki czarus, nie?
Tak. A co to za młody gentleman?
A ty się przygotowywałeś do tej wizyty, czy po prostu tak we krwi miałeś i wiedziałeś, że z babcią to o tym, z mamą to, mamę to najlepiej kupić tym, z tatą Magdy to to?
Nie robiłem takiego rezime, że zebrałem portret psychologiczny każdego z członków rodziny. Po prostu byłem sobą. Byłem sobą, ale...
A że jestem taki uroczy...
No to cóż.
A tu kwiatki, a tu kawka, nie, a tu ciasteczko.
Ale takie proste gesty, które narzuca kultura osobista, były. A że to się spotkało z przyjęciem takim jak bardzo dobrym, to tylko się cieszyć.
Nie muszę powiedzieć, Tomek przyjechał, to wszystkie panie całował w rękę.
No, był i sobą, już.
Tak. I zaczął
pamiętać.
Był tak skupiony.
Tak.
Możliwe, tak, żeby wyszło.
Jak to jest? Bo jeśli to są takie w trosce też czasami opinie czy takie pytania, no to jeszcze w jakiś sposób można spróbować się z nim w jakiś sposób zmagać, ale bywa tak, że dookoła są ludzie, którzy wiedzą lepiej i wiedzą więcej. W ich mniemaniu oczywiście.
Dobre koleżanki.
Czy też ktoś z rodziny, nie wiem, czy tutaj można mieć jakiś pomysł na to, w jaki sposób ucinać czasami być może takie dobre w cudzysłowie rady.
No na pewno jest to trudne, dlatego że człowiek jest tak skonstruowany, że może przekazywać informacje nieprawdziwe i będzie przekonany, że to, co mówi, jest prawdą i weryfikacja jest czasem bardzo trudna. Więc też trzeba być trochę przynajmniej nieufnym i podejrzliwym.
Trzeba, tak jak pani Marzena powiedziała, że trzeba trzeba słuchać i potem przez swoje sito wszystko przesączyć. No ale trzeba mieć też świadomość, że można się potem spotkać ze słowami, a nie mówiłem.
Tak.
Słuchajcie, czy pamiętacie ten moment taki, nie wiem, dzień, myśl, słowa, rozmowę, kiedy pomyśleliście tak to ona, tak to on? Możemy, rzeczywiście ta znajomość już, to uczucie już osiągnęło taki etap, że można po prostu myśleć o tym, żeby dalej iść razem, żeby stanąć na ślubnym kobiercu. Magda zapomniała.
To jest...
Tak dawno było.
Tak dawno było.
Chyba parę miesięcy.
Ale tak, przepraszam, takim chyba momentem było moment podjęcia decyzji, czy zostajemy w Warszawie, czy ja się sprowadzam do Opola. Bo miało być tak, że albo ja przyjadę, albo Magda przyjedzie do Warszawy i tam będziemy sobie życie układać, albo ja przyjadę do Opola, no i zobaczymy, co to będzie. I tak to się wszystko złożyło, że każdy znak, każdy głos mówił, że z tej Warszawy trzeba wyjechać, bo mi się skończył termin wynajmu mieszkania, skończyła się praca, i tak trzeba było szukać czegoś nowego.
Tak zwane okoliczności pomagały jakby w tej decyzji.
I myślę, że...
Miałeś takie poczucie, że coś tu się układa?
Tak. No i zdecydowałem się na ten przyjazd do Opola, w którym pojawiłem się po raz pierwszy niewiele wiedząc o tym mieście. I tak to się wszystko złożyło, że teraz lepiej znam Opole niż Magda.
Magda, ty przypomniałaś już sobie, czy jeszcze potrzebujesz czasu, żeby sobie przypomnieć? Czy w ogóle pamiętasz taki moment, że pomyślałaś sobie?
Nie było takiego momentu, takiego kamienia milowego, że to jest ten moment, się zakochałam.
Błysk, nie było takiego
błysku. Tak, grom z jasnego nieba nie uderzył. Tak stopniowo narastało, że to tak się rodziło powoli i w końcu uznaliśmy, że to ta chwila.
I mieli takie trzy etapy, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, poznawania. Najpierw była rozmowa przez internet, potem była telefoniczna, a dopiero potem na żywo.
Telewizja.
Tak.
Pani Małgosiu, Pani mówiła o tej skarpie, na której Pani wisiała.
To była totalna przepaść. To był jeden z elementów, który... Mój mąż jest bardzo zaradnym człowiekiem i zaraz po ślubie zaczęliśmy budowę domu. I po prostu...
Ale myśmy wcześniej byśmy razem jeździli i wybierali projekt. Także.
No nie no, pewne rzeczy były razem uzgadniane. Pewne rzeczy były razem uzgadniane, ale widziałam też właśnie tą zaradność mojego męża.
Rokował.
Rokował, tak, rokował na dobre. Chociaż miałam takie chwile rozczarowania, ale przeważała jakby właśnie to, że raz, że jest właśnie takim człowiekiem, który ma zadanie przed sobą, wykonuje to zadanie i jest zaradny. Zaradny tak życiowo, można powiedzieć. Ja tylko mogę powiedzieć o tym. Mój mąż, na przykład, nie mieliśmy jeszcze samochodu, bo to wtedy nie było tak, że młodzi
że
od razu
mieli
tak, od razu samochód, więc nasza historia motoryzacji zaczynała się od moplika, tak dobrze mówię? No. Więc mój mąż jechał na mopliku, z przodu miał zamontowane różne rzeczy takie, które mu się przydały.
Ale jeździłem na budowę. Jeździłem na budowę, brałem tak, znaczy to już było jak mieliśmy syna.
Aha, no, no.
To już było tak, no. Ja pobudowałem prawie 6 lat, bo to był taki okres czasu, że trzeba było wszystko samemu zrobić, nawet z wyrobieniem drzewa w lesie. Wtedy czytałem Arkadiego Fidlera, znowu Kuszące Kanada, więc byłem też takim drwalem. No to ja się bawiłem tą całą rzeczą. No jeździłem na budowę właśnie tym takim komarkiem. Z przodu miałem worek, znaczy taki plecak z jedzeniem, z tyłu przywiązany pasem najmłodszy, znaczy ten najstarszy nasz syn. A spod kurtki wystawało mi pies, jajnik. I kiedyś mnie nas właśnie policja zatrzymała i zaczęli mnie obchodzić, bo wracałem wieczorem, a pan skąd tak wraca? I rżeli obydwaj wszyscy.
Wyglądał jak lekko zobaczysz. Jak Rumun, no tak.
Ale to był dla mnie bardzo, bardzo piękny czas. Ja powiem tak, że całe życie układałem w ten sposób, że mam cel, do którego dążę. I wtedy wszystko podporządkowałem temu celowi. I tak cały czas to się tak, dzieci się urodziły, później było wychowanie dzieci. No i tak.
Ale jesteśmy, panie Januszu, w tym momencie, kiedy pan poczuł, czy zrozumiał, że to też pani Małgosia jest tym celem, małżeństwo
znaczy,
z nią.
Ja zakochałem się w mojej żonie.
Bo nie mam jasności,
ja
czy to ta podstawówka, czy skałki?
Nie, no to już później, to już było. Znaczy, to takim elementem jakby... No, jak to się mówi, znaczy takim było to, że nie miałem z kim pójść na studniówkę. No i spotkałem moją przyszłą żonę na przystanku i zaproponowałem jej, czy ona pójdzie ze mną na studniówkę. No i poszła. No i od tego się tak jakby od tej studniówki to się zaczęło.
Ja jeszcze chodziłam z kimś innym całkiem.
Musiała się zapytać swojego chłopaka, czy może pójść. Także to była taka walka. Ja całe życie walczę.
Jednym sam odbił pan dziewczynę.
No, ja
ja taki zaradny, tak, nie?
Jeżeli
pani
coś
mogłaś...
chciałem, to musiałem zdobyć. No, to tak było.
Robił wszystko, żeby mnie zdobyć, więc zdobył.
Nawet na tym mopiku czy mopiku, tak? Pojeździł. Dobrze, moi drodzy. Nie wysnujemy tutaj jakby schematów, nie wyszczególnimy miejsc, prawda? Bo równie dobrze można poznać dzwoniącego przyszłego męża z redakcji Koni Pies. Można poznać swoją żonę w internecie. Przeoczyć ją przez 5 lat po to, żeby się potem objawiła na koniec i się okazało,
nawet
że to jest ta...
Nawet dłużej, bo ja studiowałem w sumie 10 lat.
Ale w ogóle państwo się nie zastanawiali, jak do tego doszło, że co tam takiego zadziałało, że gdzieś ona była tym czarną niewidką?
Najpierw można powiedzieć, że jednak opatrzność mi sprzyjała. Chciałem ożenić się późno.
To może dlatego pan jej nie widział.
W związku z tym...
Jakby pan ją wcześniej zobaczył, to
żadna
pan...
właśnie dziewczyna mnie nie kochała. No i ja byłem w jeszcze gorszej sytuacji niż tutaj państwo, bo ja oczywiście nie mając z kim pójść na studniówkę, w ogóle nie poszedłem na studniówkę.
Ta studniówka to jest...
I teraz już nawet wiem może też, dlaczego nikt mnie nie chciał, bo jestem widocznie niezaradny. Myśmy się wprowadzili do własnego domu dopiero 20 lat po ślubie.
I takie historie też są piękne, bo na to się też czeka i każdy ma swoją drogę.
Ja tylko powiem, że moja babcia zawsze mówiła do mnie tak, słuchaj, nic się nie bój, każda zmora znajdzie swego amatora, a facet musi być trochę ładniejszy od diabła, ale żeby miał w sobie coś.
Ja
się tego trzymałam.
Element z tą studniówką, nasz syn też miał iść na studniówkę i akurat nie miał partnerki i właśnie wziął koleżankę, mówi, tato, ale ja nie chcę, żeby to była moja żona.
Jakieś tradycje rodzinne chciał się wyłamać. No właśnie, a propos tego, tak, każda potwora znajdzie swojego amatora. No jest też takie powiedzenie, sieć w kącie, a znajdą cię, tak?
O nie, to chyba nie jest dobre. To chyba nie jest dobry. Trzeba się pokazać.
Co dla tych, jakie macie rady, czy podpowiedzi być może, bo tam już o radach nie mówimy, nie dla tych, którzy tak właśnie wyznają taką zasadę.
Niech spróbują, niech wejdą.
Siedzieć czy wyjść?
Nie, mogą siedzieć w domu nawet przed ekranem komputera.
A, no bo tak, no bo w dzisiejszych czasach to już rzeczywiście można siedzieć w kącie i być znalezionym.
No tylko cały czas pamiętając o tym, żeby mieć głowę na karku, żeby to nie było takie naiwne szukanie kogoś,
i też często
każdy,
rozpaczliwe.
Kto napisze, że to jest mój przyszły mąż czy moja żona, no bo przecież my jak weszliśmy na czat, to przecież tych propozycji rozmów było mnóstwo, tak? Ale te niki, które wyskakiwały, już świadczyły o tym, że te osoby są niepoważne i chcą tylko jednego, tak? Więc no filtrować, no i cały czas myśleć, no, czy wszystko jest dobrze i czy wszystko idzie w dobrym kierunku?
Ja może jeszcze też dołożę. Ja z tym celem, to jeżeli ja mam cel zawarcia związku małżeńskiego, sakramentu małżeńskiego, więc automatycznie ten cel jakby się zawęża. Szukam osoby, szukam takiego partnera, który jakby będę mógł z nim jakby zawrzeć związek małżeński, sakramentalny związek małżeński. No i to momentalnie, nie mogę tego zostawić ad hoc. Muszę jednak, ja z natury rzeczy jestem taki bardzo impulsywny i taki jakby nie pozostawiam niczego jakby, może za bardzo nawet nie pozostawiam, bo i Bogu nie pozostawiam za bardzo dużo do zrobienia w moim życiu. Za co teraz mnie poniekąd cierpię, ale tak jak mówię, że ten cel, jaki sobie wytyczam, momentalnie jakby determinuje to moje zachowanie. Nie?
Pani Małgosiu, pani jeszcze z taką no tak zareagowała, że to nie jest jednak dobre rozwiązanie, siedź w kącie, a znajdą cię, żeby w ten sposób
wydaje mi się,
że jednak trzeba
wyjść do ludzi. No chyba, że ktoś naprawdę nie chce, no i tak czeka, że mu się, że tak powiem, samo przyjdzie. Wydaje mi się, że trzeba wyjść do ludzi jednak. Ja też nigdy nie byłam taką osobą, która myślała o sobie tak, że jestem taka atrakcyjna i w ogóle, nie wiem. A potem się okazało, że miałam cichych adoratorów, nawet bym się nie spodziewała nieraz. I tak sobie myślę, że trzeba iść do ludzi, trzeba się pokazać.
Bo oni nie byli cichymi adoratorami, to też nie wiadomo, jakby się to skończyło.
Człowiek czasami poprzez takie wyjście się przecież dowartościuje sam. I to jest też fajne. Gdzieś może w coś nie wierzyć, w siebie, kilka osób, kilka rozmów. Podnosi to na duchu, także no, znajomości jak najbardziej. Zobaczcie Państwo, dzisiaj rozmawiamy już tak długo i na pewno każdy z nas w głowie, raz, że się poznajemy, a do każdego z nas dociera jakaś nowa dla nas informacja. Tak to jest.
Jeżeli wychodzimy, jeżeli pokazujemy się, no to też poszerzamy grono osób, których możemy lepiej poznać. I no, mówiąc tak samczo, mamy większość, więcej osób, więcej kobiet, z których możemy wybierać.
Ja zakończę łacińskim przysłowiem, bo miałam rozpocząć, to zakończę, bo tak, no czasy się zmieniają, my zmieniamy się razem z nimi, ale jak się okazuje po tej rozmowie, wcale nie tak bardzo, tak, bo chcemy być kochani, chcemy tworzyć rodziny i to jest coś, co się po prostu nie zmienia, szukamy, przeskakujemy własne słabości, budujemy związki, no i na tym to polega. A tutaj to, o czym Państwo mówią, takich miejsc, no to tak jak mówimy, nie ma tu jednego schematu, tak? Czy to będzie praca, czy to będzie internet, wspólnota, studia, szkoła, różne inne miejsca, każdy musi znaleźć coś dla siebie.
Chociaż oczywiście też istnieją pewne uwarunkowania kulturowe. No, na przykład chyba nie zaakceptowalibyśmy tego, co ma miejsce choćby w kulturze indyjskiej, mianowicie targi matrymonialne, że gdzieś tam w przetrzebionym lasku dziewczyny, które chcą wyjść za mąż, stoją opierając się o palmy, na kocu siedzi rodzina, no i kawalerowie się przechadzają, no i na przykład kawaler mówi, zwracając się nie do dziewczyny, tylko do rodziny, ile za tę? No i tam padają jakieś
tysiące rupii. Cieszmy się tak, ze swojego kręgu kulturowego.
On pyta, a ile ona ma lat? No 19. A to stara. W Kalkucie za tyle mogę mieć 14.
No to już o wieku więcej nie rozmawiajmy, skończmy w takim razie, tak jak mówię, cieszmy się, że jesteśmy w swoim kręgu kulturowym. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za rozmowę. Pani Małgorzata i Janusz Jemiołowie, dziękuję bardzo. Magda i Tomek Siniew, dziękuję Wam pięknie.
Dziękujemy.
Nadkomisarz Marzena Grzegorczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i dr Tadeusz Detyna, socjolog z Uniwersytetu Opolskiego, byli dzisiaj gośćmi programu Z Rodziną Mi do Twarzy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Szybciutko przypomnę, od jutra na stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji, a w kolejnym programie, proszę jeszcze Państwa, porozmawiamy, a jeszcze tam, jak przypomina kolega mój redakcyjny, powtórka w czwartek po północy. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszam. A w kolejnym programie porozmawiamy o sytuacjach, kiedy dzieci słyszą: nie tak cię wychowaliśmy, nie takiej przyszłości dla ciebie chcieliśmy. Jednym słowem, o sytuacjach, kiedy dzieci wybierają drogę życiową, a rodzice tej drogi nie akceptują. Ten temat za 2 tygodnie, 11 listopada świętujemy, ale 18 listopada o 20 już spotykamy się w programie Z Rodziną Mi do Twarzy po godzinie 20. Zapraszam serdecznie dzisiaj już. Dziękuję Państwu. I do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.